Rozdział 29. Nowa i przerażająca wolność. Mimo że załoga uwijała się w pocie czoła, Lilia miała wrażenie, że na statkach wszystko dzieje się powoli. Kiedy jednak wpłynęli do doków, spojrzała na Eni i doszła do wniosku, że nie ma nic przeciwko temu. Roten kazał przynieść jedzenie i wodę. Choć Eni nadal była bardzo zmęczona, odzyskała już nieco kolorów i była w stanie usiąść. Jej spojrzenie było nieobecne i przepełnione cierpieniem, aż serce bolało Lilię ze współczucia. Po chwili jednak przyjaciółka pokręciła głową, a na jej twarzy pojawiła się zawzięta determinacja. Panuje nad sobą lepiej niż ja byłabym w stanie to zrobić w takiej sytuacji, pomyślała Lilia. Nagle bardzo przypomina Czerego. Zdała sobie sprawę, że miał ten sam zwyczaj. Odpływał gdzieś myślami, a potem nagle wracał na ziemię. Nigdy jednak nie wiedziała dlaczego. Zapewne przeżywał stratę rodziny, kiedy był sam albo w towarzystwie Gola. Lilia zmarszczyła brwi. Smutek po utracie aż tak bliskiej osoby w końcu dopadnie i Eni. A kiedy do tego dojdzie, będę przy niej, nawet jeśli będę musiała się wymykać z gildii. W ciszy obserwowali ostatnie manewry statku przed zacumowaniem. Roten stał obok kapitana i cicho z nim rozmawiał. Dwóch magów, których zabrał z doków, strzegło załogi statku Skellina. Lilia była zdumiona, widząc, jak bezwarunkowo wykonują polecenia Rotena, choć najwyraźniej nie wiedzieli, dlaczego mają to robić. Magowie zwykle nie byli tak skorzy do współpracy, a przynajmniej nie ci, z którymi miała do czynienia. Dostrzegła jednak na ich twarzach szacunek i przypomniała sobie, że Roten nie tylko jest starszym magiem, ale przecież był opiekunem i nauczycielem czarnego maga Sonei i odegrał niemałą rolę podczas najazdu ich anich. W przypadku Rotena łatwo o tym zapomnieć. Nie pomiata ludźmi ani nie patrzy na nich z góry. Nie stwarza do siebie dystansu. Założy się, że wcale nie uważa się za tak ważną osobę. Roten odwrócił się i podszedł do niej. Uśmiechnął się do Eni. Jak się czujesz? Gotowa do drogi? Eni pokiwała głową. Kiedy jednak wstała, popatrzyła na siebie, a przez jej twarz przebiegł grymas. Zawroty głowy? Zapytał Roten, podtrzymując ją. Eni pokręciła głową. Nie, wszystko w porządku. Odpowiedział skinieniem, po czym wskazał na długą kładkę, którą załoga położyła pomiędzy statkiem a lądem. I ruszył w jej kierunku. Eni zrobiła kilka niepewnych kroków. Jesteś pewna, że dobrze się czujesz? Spytała cicho Lilia. Wyglądam fatalnie. Czuję się fatalnie. A ten płaszcz już nigdy nie będzie taki sam. Lilia zadrżała. Ubrania Eni były sztywne i poplamione krwią. Wzięła przyjaciółkę pod rękę. Kupię ci nowy. Może to dobrze, że tak właśnie wyglądam. Starsi magowie będą mieli wyrzuty sumienia, że nie schwytali Skellina wcześniej. Westchnęła. Przynajmniej ty jesteś czysta. Lilia spojrzała w dół na swoje szaty. Roten zabrał je ze sobą, żeby nie musiała wracać do gildii w poszarpanym przebraniu. Założył, że wrócę. To wszystko mogło się w ogóle nie udać. Nadal nie mogła uwierzyć, że jej sztuczka się powiodła. Zadrżała, spojrzawszy na ciało Skellina przykryte kawałkiem starego płótna. Zabiłam człowieka. Czarną magią. Ale teraz wolała o tym nie myśleć. Dogoniły Rotena przy relingu. Mistrzu Rotenie, czy starsi magowie od razu będą się chcieli z nami zobaczyć? Zapytała. Skinął głową. Obawiam się, że... Co on tu robi? Przerwała Eni, a jej słowa zabrzmiały jak ciche warknięcie. Lilia podążyła za wzrokiem Eni, a serce zamarło jej w piersi, gdy zobaczyła czekającego na nabrzeżu maga odzianego w czarne szaty. Kallen zajmował się poszukiwaniami Skellina. Przypomniał jej Roten. Świetnie mu to wyszło. Powiemy mu, co się stało? Spytała Lilia. A co, jeśli to on jest szpiegiem Skellina? Roten zmrużył oczy. Nie mówcie nic do czasu spotkania z pozostałymi magami. Uśmiechnął się do nich ponuro. Nie martwcie się. Dowiemy się, kto szpiegował. Jeśli to starszy mag, cóż, nie po raz pierwszy by się okazało, że jeden z nas ma jakieś brudne tajemnice. Poradzimy sobie z tym. Kiedy zaczęli schodzić po kładce, Lilia pokrzepiająco skinęła głową. Jest raczej pewny swoich słów. Eni wzruszyła ramionami i poszła za nią. Kiedy doszli na nabrzeże, Kalen zrobił krok naprzód, wychodząc im na spotkanie. Lilia się ukłoniła, Eni jednak pominęła ukłon. Jej spojrzenie było ponure, a szczęki zaciśnięte. Mistrzu Rotenie, mistrzyni Lilio, Eni. Kalen zwrócił się do Rotena. Prosiłeś o spotkanie w tym miejscu. Tak, czarny magu Kalenie. Wyjaśnię ci więcej, kiedy wrócimy do gildii. Mogę ci jedynie powiedzieć, że Skellin i jego matka nie żyją. Jego ciało jest na pokładzie, jeśli chciałby się obejrzeć. Lorandra zniknęła pod wodą. Kalen uniósł brwi. Bez słowa wszedł na kładkę i podszedł do ciała. Był zwrócony do wszystkich plecami, gdy przykucnął i uniósł płótno. Dlatego Lilia nie widziała jego twarzy. Szkoda, pomyślała. Kalen wrócił na nabrzeże. Spojrzał Lilii prosto w oczy i uśmiechnął się. Będziesz chyba musiała coś wyjaśnić. W jego głosie nie było słychać dezaprobaty. Dopiero gdy wrócimy do gildii, powiedział stanowczo Roten. Poczyniłem już pewne przygotowania. Załoga zostanie uwięziona, dopóki nie będziemy mogli przesłuchać jej członków, a ciało Skellina zostanie dostarczone do gildii. Kalen skinął głową i wskazał na koniec nabrzeża. Jeśli chcecie ze mną jechać, to powóz, którym przyjechałem, nadal czeka. Roten skinął głową. W milczeniu podeszli do pojazdu. Lilia rozejrzała się i zauważyła, że pracownicy doków przerwali swoje zajęcia i przyglądali się Kalenowi. Wyglądali na zaciekawionych, ale i niespokojnych. Przecież tak samo reagują nowicjusze, kiedy mija ich Sonea. Robi na nich wrażenie, a jednocześnie onieśmiela. A wtedy uświadomiła sobie, że pewnego dnia, kiedy skończy studia i będzie musiała nosić czarne szaty, ludzie będą tak reagować i na nią. Dawniej cieszyłam się na ten dzień, kiedy nie będę musiała nosić szat nowicjuszki. A teraz ta myśl mnie przeraża. Podróż do gildii nie trwała długo, bo z przystani na jej teren prowadziła szeroka droga, omijająca jedynie pałac, a jednak czas się dłużył. Nikt się nie odzywał. Kalen spojrzał kolejno na całą trójkę, skupiając się głównie na Rotenie. Wygląda na zakłopotanego i zmartwionego. Myślałam, że będzie bardziej rozgniewany, że uporaliśmy się ze Skellinem bez porozumienia z nim. Odwracała głowę, gdy ich spojrzenia się spotykały. Kiedy dojechali na miejsce, Roten skierował się ku wejściu do gmachu uniwersytetu. Kalen zaś przystanął, wydając polecenia woźnicy. Administrator jest w pałacu, zawołał za nim Kalen. Roten zatrzymał się i odwrócił głowę. A wielki mistrz Balkan? Również u króla. Kiedy wrócą? Kalen uniósł ramiona. Myślę, że dość późno. Roten zamrugał i nagle szeroko otworzył oczy. Byłeś w pałacu, kiedy po ciebie posłałem, prawda? To już? Kalen przytaknął. Ale wiedziałem, że skoro chcesz się ze mną zobaczyć, to sprawa jest pilna. Czy moglibyśmy porozmawiać na osobności? Roten dołączył do Kalena, zostawiając Lilię i Eni przy schodach. Lilia widziała pełen podejrzliwości wyraz twarzy Eni. Popatrzyła w stronę magów. Ich usta się poruszały, ale niczego nie słyszała. Zapewne postawili barierę blokującą dźwięki. Wygląda na to, że to coś ważnego i coś, czego Roten się spodziewał. Jesteś pewien, że to on? Spytał Roten, a jego głos nagle zabrzmiał głośno i wyraźnie. Kalen przytaknął. W porządku. Niestety wszystko, czego się dowiedziałem, mam obowiązek najpierw przekazać administratorowi i wielkiemu mistrzowi, dlatego musimy zaczekać do ich powrotu. Być może będą mogli się z tobą spotkać dopiero za dzień lub dwa. Tak, wiem. Myślisz, że król wezwie do pałacu całą starszyznę? Nie, odparł Kalen. Nie lubi, gdy wokół niego kręci się zbyt wielu magów. Mam powiedzieć administratorowi i wielkiemu mistrzowi, że odnalazłeś Skellina i chciałbyś się z nimi zobaczyć. Tak, dziękuję. Roten zaczekał, aż Kalen z powrotem wsiądzie do powozu. Woźnica popędził konie. Lilia zauważyła, że kiedy zbliżyły się do bram, zdążyły już nabrać szybkości. Śpieszy mu się, powiedziała cicho Eni. Popatrzyła na Rotena. Co może być ważniejszego niż śmierć Skellina i wytropienie jego szpiegów w gildii? Rotten spoważniał, odpowiadając na to pytanie. Coś naprawdę ważnego. Wkrótce się dowiecie. Eni się zamyśliła. Chyba nie czeka nas kolejny najazd, prawda? Rotten pokręcił głową. Nie. I nie atakujemy innego kraju? Nie. Dość zgadywanek. Zabieram was do pokoju w Sonei, a potem przeprowadzę tam również Gola. Kazałem mu czekać przy... Gol żyje? Przerwała mu Eni. Lilia uśmiechnęła się. Tak, pomógł nam cię znaleźć. Będzie bardzo szczęśliwy, że cię odbiliśmy. Eni skrzywiła się. Musi być bardzo... westchnęła. Cóż, chodźmy się doprowadzić do porządku. Lilia uśmiechnęła się. Przynajmniej jest jakaś pozytywna strona tego opóźnienia. Och, Danelu, Sonea zdjęła pierścień Osena z palca i otarła łzy. Stracić w taki sposób kogoś, kogo kochasz. Zalała ją fala wspomnień i emocji. Dlatego cieszyła się, że dzięki pierścieniowi Naki nie mógł odczytać ich Osen. Administrator był lekko zszokowany. Wiedział, że Danel bardzo lubił swojego przyjaciela, ale najwyraźniej ambasadorowi udało się do tej pory ukryć intensywność tego uczucia. Podejrzewała, że Osen nie chciał nawet dopuścić do siebie myśli, że to w ogóle możliwe. Nie to, że Danel mógłby pokochać innego mężczyznę. Osen przecież wiedział o jego związku z Tajendem, ale że mógłby zakochać się w Sahakaninie, szczególnie w Ashakim. Albo że tak potężny Sahakanin mógłby zakochać się w Danelu. Kiedy przypomniała sobie gniew Danyla, przeniknęło ją współczucie. Gdyby wiedziała, że ambasador zostanie świadkiem śmierci ukochanego, nie proponowałaby, żeby obserwował bitwę i informował ją oraz Osena o przebiegu walk. Mimo wszystko Danyl raczej nie sądził, że zdrajcy zwyciężą. Bardziej martwił się o Lorkina. Przykro mi, Soneo, usłyszała znajomy głos. Naprawdę mi przykro. Regin. Musi mu powiedzieć, co się stało. Podniosła wzrok, zauważyła błyszczące, mokre oczy i nagle znalazła się w jego objęciach, przytulona do ciepłego ciała, a na plecach czuła delikatne głaskanie. Zrobiłaś wszystko, co mogłaś, powiedział. Wybrał odważną drogę i za to go podziwiam. Początkowo zesztywniała z zaskoczenia. Kiedy jednak to uczucie minęło, to mimo jego pomyłki rozluźniła się pod wpływem kojącego ciepła i troski. Zobaczył łzy i pomyślał, że Lorkin zginął. A niech to. Myśli, że Lorkin nie żyje i dlatego jest roztrzęsiony. Musiała mu powiedzieć, że jest wprost przeciwnie, ale jakaś jej samolubna część chciała, żeby ta chwila trwała nadal. Martwi się o Lorkina i o mnie. Przestań, powiedziała sobie. Skończy się na tym, że będziesz chciała czegoś, czego nie możesz mieć. W porządku, nic mu nie jest, bąknęła. Zmusiła się, żeby go odepchnąć, tak aby móc na niego spojrzeć. Lorkinowi nic nie jest. Popatrzyła mu w oczy, żeby dać mu do zrozumienia, że nie kłamie. Zdrajcy zwyciężyli. W jego oczach pojawiło się zrozumienie. Lekko się zaczerwienił i ponuro się uśmiechnął, a po chwili zmarszczył brwi. To dlaczego? Popatrzył na nią szeroko otwartymi oczami. Danyl? Z nim też wszystko w porządku. Podobnie jak z Merią i Tajendem, tylko pokręciła głową. Wytłumaczę ci później. Poczuła, jak jego uścisk się rozluźnia. Zaczął się cofać. Złapała go za ręce i na chwilę je uścisnęła. Dziękuję. W oczach Regina na moment pojawił się błysk, po czym Mac odwrócił wzrok i spoważniał. Co teraz? Sonea odwróciła się do okna. Osen chce, żebyśmy znaleźli Danyla. Potem mamy pogratulować królowej, powiedzieć jej, że nasi uzdrowiciele są niedaleko i dowiedzieć się, czy zgodzi się na to, żeby gildia miała w Arvis swojego ambasadora. Jak ich znajdziemy? Pójdziemy w tym kierunku, wskazała. Idąc w tę stronę, dotrzemy do ulicy, na której rozegrała się bitwa. Podejrzewam, że rozpoznamy ją po ciałach poległych Ashakich. Jeśli możemy polegać na obserwacjach Danyla, to ulica przed nami prowadzi na promenadę, która z kolei prowadzi do pałacu. Znajdziemy Danyla w domu przy promenadzie. Sonea ruszyła w kierunku schodów. Regin poszedł za nią. Wkrótce zapadnie noc. Kiedy schodziła po schodach, zastanawiała się nad uniesieniem, jakie czuła. Nie powinnam być aż tak radosna. Ale przecież Lorkin przeżył bitwę, a ona czuła wręcz przytłaczającą ulgę. Może teraz będzie w stanie namówić go do powrotu do domu. Na tę myśl powrócił niepokój. Będzie chciał zostać z Tywarą. Jeśli kocha ją tak, jak ja kochałam Akarina, pójdzie za nią wszędzie. Nie powinnam chcieć go zatrzymywać. A jednak chciała. Ale przecież pragnę, żeby był szczęśliwy. Nie życzę mu, żeby kiedykolwiek musiał przechodzić przez to, co ja. Kiedy zeszli na parter, Regin poszedł przodem i zanim wszedł na korytarz i do pokojów, sprawdzał bezszelestnie, czy ktoś jeszcze jest w domu. Dotarli do kuchni i przez wejście dla niewolników wyjrzeli na ulicę. Była opustoszała. Sonea wyszła na zewnątrz, a Regin trzymał się tuż za nią. W mieście było cicho. Zapadał nad nim świetlisty zmierzch, gdy kierowali się w stronę centrum. Sonea ponownie poczuła się widoczna w czarnych szatach, ale teraz nie kontrastowały z białymi murami aż tak jak w świetle poranka. Postawiła mocną tarczę wokół siebie i Regina. Pierwsza boczna uliczka, w którą skręcili, również była pusta, lecz w oddali na kolejnej ulicy widać było jakieś postacie. W końcu nas przecież zauważą, powiedziała Sonea i wyszła na ulicę. Regin tylko się zaśmiał. Jeśli rzeczywiście ci ludzie ich zauważyli, to nie przejęli się tym faktem. Żadna z osób nie ruszyła się z miejsca. Za następnym zakrętem Sonea spostrzegła oddalających się dwoje zdrajców w dalszej części ulicy. Mężczyznę i kobietę idących pod ramię. Ze sposobu, w jaki się o siebie opierali, można było wywnioskować, że albo byli wyczerpani, albo uczcili już swoje zwycięstwo jakimś drinkiem. Wzruszyła ramionami i wraz z Reginem poszli w tym samym kierunku. Zrobili zaledwie około 20 kroków, gdy zza pobliskich drzwi wyłoniło się dwóch ludzi, tuż po tym, jak minęli je zdrajcy. Regin zatrzymał się i Sonea usłyszała, że pośpiesznie łapie oddech. Sama zaś zamarła, rozpoznając krój kurtek i błysk noży w rękach przybyszów. Ashaki. Uwaga! Krzyknęła. Zdrajcy obrócili się przez ramię, dojrzeli dwóch mężczyzn i odwrócili się w ich kierunku. Jeden z Ashakich obejrzał się na Sonea i Regina, po czym niedbale machnął ręką i z powrotem skupił się na zdrajcach. Drugi zaatakował kobietę, która drgnęła i odepchnęła swojego towarzysza. Oboje zaczęli się cofać. Są osłabieni, powiedział Regin. Sonea wiedziała, że nie chodzi mu o Ashakiego, który nie przejął się widokiem dwojga kyraliańskich magów. Widocznie zostało im tyle mocy, że stwierdzili, iż mogą nas zignorować. Może założyli, że skoro jesteśmy kyralianami, to żadne z nas nie może być czarnym magiem. Zamierzasz coś zrobić? Zapytał Regin. Bo ja nie będę stał i patrzył, jak zabijają tych dwoje. Nie w sytuacji, kiedy zdrajcy i tak zwyciężyli. Chciałabym, spojrzała na niego, ale wtedy uznano by, że się wtrącamy. Zdrajcy na pewno wybaczyliby nam uratowanie im życia. Moje działania zostaną potraktowane jako działania gildii i krain sprzymierzonych. I dobrze, nie chciałbym należeć do gildii, która nie udzieliłaby w takiej sytuacji pomocy. Poza tym nie musisz ich zabijać, po prostu ich wystrasz. Ashaki się rozdzielili i zaczęli okrążać zdrajców. Kobieta spojrzała na Sonea i Regina oczami szeroko otwartymi z przerażenia. Regin ma rację. Zdrajcy i gildia mogą się zająć konsekwencjami później. Zaczerpnęła mocy i wysłała w kierunku Ashakich dwa uderzenia. Kiedy trafiły w cel, mężczyźni się zatoczyli, otrząsnęli i odwrócili w jej stronę. Zdrajcy wykorzystali okazję do ucieczki i pobiegli za róg kolejnej ulicy. Ashaki popatrzyli na siebie, po czym jeden z nich ruszył w stronę Sonei i Regina. Drugi zawahał się i zrobił to samo. Nie wyglądają na wystraszonych, zauważyła Sonea. Regin się zaśmiał. Nie wiedzą, kim jesteś. W jej stronę z błyskiem poleciały uderzenia, więc wzmocniła tarczę. Nie były bardzo silne, zapewne miały ją sprawdzić. Odpowiedziała serią uderzeń ogniowych, żeby onieśmielić napastników. Zatrzymali się i usłyszała, że cicho rozmawiają. Nie była jednak w stanie zrozumieć słów. A wtedy dwoje zdrajców ponownie wyłoniło się zza rogu. Za nimi szło czworo następnych. Ashaki zachwiali się pod naporem nowego ataku zza pleców. Po chwili odwrócili się i zobaczyli, że ich niedoszłe ofiary unoszą coś w dłoniach, a potem z powrotem popatrzyli na Sonea i Regina. Wpadli w pułapkę, pomyślała Sonea. Ale to już walka zdrajców. Obserwowała, jak zdrajcy napierają na Ashakich, niszcząc ich tarcze, a potem skrzywiła się, gdy padli pod ostatecznym ciosem. Regin wydał cichy okrzyk zaskoczenia, a gdy rzuciła na niego okiem, wzruszył ramionami. Nie biorą jeńców, prawda? Pokręciła głową, przypominając sobie samobójstwo sahakańskiego króla. Zdrajcy przeszli obok martwych Ashakich i podeszli do Sonei i Regina. Na ich czele szła jedna z nowo przybyłych kobiet. Czarny mak Sonea? Spytała. Zgadza się. A to jest mistrz Regin. Jestem mówczyni Lanna. Powinniście zostać tam, gdzie wam kazaliśmy. Arogancko skinęła na nich dłonią. Chodźcie ze mną. Gdy kobieta się odwróciła, Sonea popatrzyła na Regina i dostrzegła na jego twarzy błysk złości i rozbawienia. Ruszyła za mówczynią Lanną, tłumiąc uśmiech, gdy pozostali zdrajcy ustawili się po ich obu stronach, eskortując ich w kierunku centrum miasta. Tajent usłyszał dobiegający z korytarza odgłos kroków i spojrzał na Danyla. Od około godziny po zejściu z dachu siedzieli po obu stronach krzesła Ahatiego w pokoju pana, niewiele się odzywając. Wracają obowiązki i odpowiedzialność. Tajent westchnął. Jesteś gotowy na spotkanie z ludźmi, którzy go zabili? Moglibyśmy znaleźć statek Ahatiego i wrócić dłuższą drogą do Imardinu. Danyl pokręcił głową. Nie, to zrujnowałoby karierę nas obu. Zdrajcy, żałuję, że go nie oszczędzili, ale przecież go nie znali. Nie wiedzieli, że warto go oszczędzić. Skąd mieli wiedzieć? Był doradcą króla, który reprezentował wszystko, czego nienawidzili. Westchnął. Mimo wszystko chcę zostać tu, w Arvis. Nie na zawsze, ale... Do pokoju od strony korytarza weszła Meria. Wyglądała inaczej i Danyl musiał chwilę się zastanowić nad źródłem tej zmiany. Wygląda na starszą. Może nie na o wiele starszą, lecz na dojrzałą osobę. Ma niemal surowy wyraz twarzy. Przypomina mi mistrzynię Winarę. Odpowiedzialność zdecydowanie jej służy. Przyszła jednak pora, by ponownie zająć się obowiązkami. Mistrzyni Merio, powiedział ambasador, wstając i wyciągając rękę. Dziękuję za pomoc. Zawahała się, po czym sięgnęła do kieszeni szat i wyjęła pierścień. Zmierzyła Danyla wzrokiem, gdy go od niej wziął. Czyżby oceniała, czy jest gotowy z powrotem pełnić swoje ambasadorskie obowiązki? Prawie uśmiechnął się na tę myśl. Król Amakira nie żyje, podobnie jak reszta Ashakich, poinformowała go. Popełnił samobójstwo, a pozostali sprowokowali zdrajców, atakując ich królową. Sonea i Regin wyruszyli, by się z tobą spotkać. Osen mówi, żebyśmy wspólnie poprosili o audiencję u królowej. Co teraz robią zdrajcy? Wchodzą do okolicznych domów. Już znaleźli i zabili Ashakiego, który ukrył się w czasie bitwy. Tajent gwałtownie wciągnął powietrze. Niewolnicy Ahatiego. Serce podskoczyło Danelowi w piersi. Zabiją ich. Jesteś pewien? Spytała Meria. Może jednak tego nie zrobią. Nie możemy ryzykować. Trzeba ich ostrzec. Tajent zrobił kilka kroków w stronę korytarza. Meria zmarszczyła brwi. Jeśli będą mogli uciec, zrobią to. Tajent zatrzymał się i spojrzał na Danyla. A jeśli nie będą mogli, to zabierzemy ich ze sobą, powiedział Danyl. Jeśli tego zechcą, teraz są wolni. Zatrudniłbyś ich jako służących? Spytała Meria, marszcząc czoło. Jeśli nie będzie innego wyboru, niewiele by się to różniło od niewolnictwa. Danyl pokręcił głową. To lepsze niż śmierć. Myślę jednak, że po prostu zaproponujemy im, że ich ze sobą zabierzemy. Reszta zależy od nich. Najpierw musimy ich znaleźć, przypomniał mu Tajent. Jeśli tu zostali, to na pewno się ukryli. Możliwe, że nie zostało nam zbyt wiele czasu. W takim razie rozdzielmy się, postanowił Danyl. Idź z Merią, żebyście mogli się bronić. Jeśli nie będą was widzieć, mogą zaatakować, biorąc was za zdrajców. Ja sprawdzę na górze, a wy na tym piętrze. Danyl skierował się korytarzem w stronę schodów. Przeszukując dom Ahatiego, odnalazł miejsca, których wcześniej nie widział. Wszędzie przeważały stonowane barwy ziemi, które Ahatiemu podobały się bardziej niż śnieżno-białe, tradycyjne ściany sahakańskich domów. Danyl niemal poczuł obecność Ahatiego, aż zabolało go serce. Otworzył drzwi na tyłach domu, rozejrzał się i ze zdumienia głośno westchnął. Dlaczego nie powiedział mi o tym? Danyl widział już bibliotekę Ahatiego. Było to skromne pomieszczenie w obrębie prywatnej kwatery Ashakiego, a księgi i zwoje leżały w misternych, ręcznie robionych witrynach. Pokój, w którym znalazł się teraz Danyl, był kilkakrotnie większy, a wzdłuż ścian ciągnęły się półki. Po środku stał okazałych rozmiarów stół, na którym leżała jedynie złożona, zapieczętowana kartka papieru. Za stołem stało dwóch niewolników. Niewolników Ahatiego. Nie mieli na sobie zwyczajowych strojów, lecz proste spodnie i tuniki. Gdy Danyl na nich spojrzał, opuścili wzrok. Pan zostawił to dla ciebie, powiedział jeden z nich, wskazując list. Danyl już otwierał usta, by coś powiedzieć, lecz się rozmyślił. Przede wszystkim powinienem przeczytać list. Podszedł do stołu i wziął pismo do ręki. Poczuł ucisk w żołądku, gdy zobaczył na nim swoje imię, napisane eleganckim charakterem pisma Ahatiego. Wziął głęboki wdech, złamał pieczęć, otworzył list i zaczął czytać. Do Danyla, ambasadora gildii magów Krali. Problem z wyborem tego, co najlepsze, polega na tym, że zawsze musi się znaleźć coś przeciętnego i najgorszego, do czego można to porównać. Zwykle starałem się odrzucać to drugie, lecz okazało się, że nie zawsze jest to możliwe, jeśli w grę wchodzi rodzina, król lub biblioteka. Jeżeli na to pozwolą, przekazuję ci moją bibliotekę. Reszta dobytku zapewne zostanie zabrana lub zniszczona. Mam jedynie nadzieję, że skorzystają na tym moi niewolnicy. Ashaki Ahati, były doradca Amakiry, króla Sahaki. Danyl zamknął oczy. Z trudem przełknął ślinę, po czym odchrząknął i podniósł wzrok na niewolników. Laku i Wato, raczej nie zostało mi zbyt wiele czasu na wyjaśnienia, dlatego powiem wprost. Wasz pan, Danyl poczuł ucisk w gardle. Wiemy, powiedzieli jednocześnie. Zdrajcy sprawdzają domy przy promenadzie i podejrzewam, że fakt, że tu zostaliście, mogą potraktować jako oznak lojalności wobec waszego pana. Dlatego ambasador Tajent i ja proponujemy, żebyście poszli z nami. A musimy stąd odejść? Zapytał Wata, szeroko otwierając oczy. Prawdopodobnie tak, odparł Danyl. Pokręcił głową. Naprawdę nie wiem, co zrobią zdrajcy. Nie wiem, czy lepiej, żebyście dołączyli do nas jako nasi towarzysze, czy służba, i czy w ogóle taki pomysł wam odpowiada. Daję jednak słowo, że zrobimy wszystko, by was ochronić. Mężczyźni popatrzyli na siebie, po czym Lak skinął głową. Pan powiedział, żebyśmy zrobili to, co nam każesz. W takim razie chodźcie ze mną, rzekł Danyl, przywołując ich skinieniem i kierując się ku drzwiom biblioteki. Ale nie zachowujcie się jak niewolnicy, dodał. Zachowujcie się jak wolni ludzie, którymi teraz jesteście. Oczywiście nie tak jak Ashaki. Zdrajcom raczej by się to nie spodobało. Nie wiem, jak się zachowują wolni ludzie, powiedział cicho Wata. Zorientujesz się, zapewnił go Danyl. Włożył list od Ahatiego do kieszeni i wyprowadził jego byłych niewolników z biblioteki, prowadząc ich ku nowej, przerażającej wolności.